Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Niespełna 12 minut po godzinie 18. Michał Płacześniak. Dobry wieczór. Zapraszam na audycję z cyklu Pomoże Polska Europa. Dzisiaj porozmawiamy o mediach społecznościowych, o higienie cyfrowej i o informacjach. I to wszystko w kontekście młodych ludzi i tego, co planuje rząd. Są zapowiedzi, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad przepisami, które ograniczą dostęp do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. To taki przyczynek do naszego dzisiejszego spotkania, a moi i Państwa goście to dr Maciej Dębski z Uniwersytetu Gdańskiego, założyciel i prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Witam Pana.
Dzień dobry.
I pan Adam Majkrzak, badacz dezinformacji, także Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, czy takie ograniczenia wprowadzane odgórnie, nie można używać mediów społecznościowych od 15, od 14, od 13 czy od 12 roku w ogóle mają sens? Przecież te platformy już same w sobie ograniczają, powiedzmy, że ograniczają dostęp młodych ludzi do tego typu platform. Czy to w ogóle ma sens? Doktor Maciej Dębski.
No tak, ma sens, natomiast trzeba to dobrze zaplanować. Trzeba porozmawiać o tym bardzo szeroko, nie tylko na poziomie politycznym, ale na poziomie organizacji pozarządowych, samych dzieciaków, młodzieży. Tutaj nawet nie chodzi o ograniczenie wieku czy podniesienie tego wieku, gdzie dzieci mogą korzystać z mediów społecznościowych, chociaż do tego to się sprowadza. No ale przede wszystkim tego rodzaju pomysły, które są realizowane z różnym skutkiem na całym świecie, one przede wszystkim mają przekierować taką, można byłoby powiedzieć, odpowiedzialność za to, co dzieci widzą w mediach społecznościowych, na wielkie platformy cyfrowe, na tak zwane WLOP, tak? Very Large Online Platforms. Mówimy tutaj o wszystkich dostawcach i usługodawcach, czyli firm, które zarządzają, nie wiem, Facebookiem, TikTokiem, prawda, Instagramem, no bo to na nich powinna spoczywać odpowiedzialność za to, co dziecko widzi w internecie. Ja bardzo o wiele szerzej postrzegam media społecznościowe. To nie jest tylko medium do zdobywania informacji o świecie. Jaka to jest informacja, to pewnie o tym
to
sobie
będziemy
jeszcze porozmawiamy.
Tak, o tym rozmawiać.
Natomiast dzisiaj media społecznościowe mają bardzo w takich swoich trzewiach i wnętrznościach zaszyte różnego rodzaju mechanizmy przywiązywania nas do mediów społecznościowych. I my jako osoby dorosłe jesteśmy w stanie sobie z tym bardziej bądź mniej poradzić. No ale nie dzieci. Więc kwestia ciągłego porównywania się z innymi. Kwestia dostępu do informacji, która często jest fejkowa, dezinformacyjna. Kwestia, można byłoby powiedzieć, takiego przeładowania informacją. Kwestia algorytmizacji treści, czyli podsuwania dzieciakom treści związanych z pornografią, z przemocą, z samobójstwem czy z okaleczaniem. No to challenge internetowe, w które młodzież niestety często wchodzi. No to można byłoby powiedzieć, że taką wyliczankę zagrożeń moglibyśmy jeszcze sporo i długo pociągnąć, więc w tym kontekście podniesienie wieku, od którego dziecko może używać mediów społecznościowych, jest słuszne i w sumie, gdyby ktoś mi powiedział, no dobra, a co z informacją, to ja mogę powiedzieć, przepraszam, pal licho tę informację, wolę, żeby mój syn, który ma 14 lat, był bardziej bezpieczny w sieci.
No dobrze, panie doktorze, mówimy, i tutaj pojawia się temat, który pewnie tylko delikatnie zdążymy poruszyć, ale temat wielkich firm, które są dostawcami tych platform. Czy w ich interesie jest to, by ten dostęp młodych organizmów, młodych mózgów, które za jakiś czas będą konsumentami, po prostu będą wydawać pieniądze, czy w ich interesie jest to, żeby to ograniczyć?
Oczywiście, że nie. W ich interesie nie. Bo ich interesem jest monetyzacja uwagi. A więcej zarobimy na monetyzacji uwagi, na tej uwadze, kiedy będziemy więcej uwagi poświęcać właśnie tym, co się dzieje w internecie.
Im więcej czasu spędzimy przesuwając kciukiem to, co się dzieje na ekranie telefonu, te obrazki.
Tak jest. Ja powiem tak, że nie sądzę, to jest moja opinia, nie sądzę, żeby rzeczywiście są na poziomie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji różnego rodzaju projekty, żeby ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych dzieciakom przed 15 rokiem życia. Natomiast nie sądzę, żeby to zostało wdrożone, bo z jednej strony uchwalenie prawa to jest jedna sprawa, ale wdrożenie tego prawa no to jest druga sprawa. Jeżeli się przyjrzymy, kto zarządza dzisiaj wielkimi koncernami technologicznymi i przede wszystkim są to Amerykanie, można byłoby powiedzieć, że na bank zaraz odezwą się głosy, raczej polityczne, że co wy nam tutaj robicie w Polsce, przecież to będzie jednak z niekorzyścią dla wielkich koncernów technologicznych za oceanem, czyli amerykańskich. Więc ja tutaj, i to jest jedna rzecz, a druga rzecz, prawo prawem, ale jak wymyślić system, który rzeczywiście powoduje, że dziecko nie ma dostępu i nie może mieć. I
dzieci są bardzo kreatywne. Nie jednej rzeczy nam zakazywano, jak mieliśmy te lat naście i znajdowało się sposoby, żeby to ominąć.
Tak, więc ja
myślę... Pan doktor pewnie wchodził do kina na filmy od 18 roku życia, nie mając 18 lat.
No, różne rzeczy robiliśmy, prawda? Tak. Natomiast, no tak, to nie powiem, że taka jest jakaś młoda natura poszukiwacza i bycia ciekawskim, chociaż my homo sapiens jesteśmy mocno ciekawi różnych informacji. Natomiast mamy problem z selekcją tej informacji. Nie jesteśmy w stanie przejrzeć wszystkich informacji, które po prostu doświadczamy i które chłoniemy. Jesteśmy przeładowani informacją. Oczywiście młoda osoba po całej nocy grania w gry i ona powie w szkole, że ona jest wypoczęta i nic się nie stało. Natomiast badania pokazują, że koncentracja uwagi takiego dziecka, kwestia niewyspania, zaburzenia rytmu dnia i nocy, no jest faktem, więc dzieci oczywiście mogą powiedzieć, że dają sobie radę i nic się nie dzieje. Natomiast skutki nadużywania nowych technologii, skutki przeładowania informacją są po prostu proste. Jest to kwestia związana z przemęczeniem ekranowym, z niewyspaniem. To jest często kwestia niestety psychiczna, porównywanie się z innymi, a te porównywania raczej bardzo często wychodzą na nie korzyść takiego dziecka. I takiemu dziecku, przepraszam, fizycznie i psychicznie nic nie jest, w takim sensie, że ono super wygląda i tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, no co ty chcesz, młody człowieku, od siebie? A taka osoba właśnie uważa, że za gruba, za chuda, że za późno wstaje, że mogłaby więcej wykorzystywać z tego czasu. Czyli taka presja bycia ciągle tak podłączonym, always on, takim bycia na stand-by'u, jak te pierwsze telewizory, które weszły do nas w latach 90. Nas pilot, prawda, nie muszę wyłączać, tylko wystarczy pilot, czerwona lampka, stand-by, odpal mnie jak najszybciej. No dzisiaj dopiero to widzimy w kontekście negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego, fizycznego, czy również dla społecznego. My w Fundacji Dbam o Mój Zasięg bardzo wyraźnie rozgraniczamy kwestie, że jednak kontakt w sieci różni się od relacji bezpośredniej. Ale jeżeli dziecko będzie nadużywało, czy młoda osoba, zasobów sieci, w tym często jednak mediów społecznościowych, no to można byłoby powiedzieć, że trochę dalej jesteśmy od siebie, nie? Jako ludzie.
To na razie tutaj stawiamy kropkę, a ja chciałbym się zapytać pana doktora jeszcze o jedną rzecz. Wprowadzają takie ograniczenia kraje. Doskonały przykład ostatnio głośny Australii, która wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. On obowiązuje od grudnia zeszłego roku. Czy chociażby Dania, tam jest plan zakazu poniżej 15 roku życia. We Francji prawo już jest przyjęte poniżej 15 roku życia. Czy my coś wiemy na temat właśnie egzekwowania tego prawa? To, o czym pan mówił.
Coraz więcej wiemy o Australii, że to nie jest tak pięknie, że jest tam wszystko cudownie i nie ma żadnych róż i cierni. Młodzież nawet i jest taki cały ruch w Australii, który składa różnego rodzaju petycje, że to jest jednak zabór wolności i dostępu do informacji, która dostęp do informacji jest dzisiaj prawem człowieka. Wiemy, że rzeczywiście młodzież obchodzi konta i ten zakaz. Pewna informacja jest taka, że między 500 000 a 700 tysięcy kont rzeczywiście została zlikwidowana.
To nie jest mała liczba.
To nie jest mała liczba. Można byłoby powiedzieć, że w kontekście tego, co wcześniej mówię, to jest super, bo rzeczywiście być może udało się gdzieś tą, te pół miliona dzieciaków trochę odłączyć od niewłaściwych treści. Natomiast myślę sobie, że to jest bardzo długa droga. Zresztą same Antypody Australia przygotowywała ten pomysł, bardzo szeroko konsultowała przez kilka lat. To nie jest takie hop siup, że oni sobie wpadli na pomysł i to zwodowali. I tego życzyłbym również naszym politykom na szczeblu rządowym przede wszystkim, że jeżeli myślą o takich kwestiach, to naprawdę muszą mocno przygotować społeczeństwo, muszą mieć dane polskie, a nie jakieś europejskie, światowe. My chcemy danych polskich, jak to jest z tymi nastolatkami w sieci. A badania prowadzone przez Fundację Dbam o Mój Zasięg ostatnio pokazują, że to wcale tak nie jest, że wszyscy z tej sieci beznadziejnie korzystają.
Ja wejdę panie doktorze, w słowo, bo porozmawiamy, bo na razie skupiamy się na tej, że tak powiem, w cudzysłowie, diabelskiej stronie mediów społecznościowych. Jest też ta dobra strona i też porozmawiamy o tym, ale skorzystając z okazji, że jest tutaj pan Adam Majchrzak, badacz dezinformacji, to porozmawiajmy o tym, o czym pan doktor napomknął. Mianowicie o tym, skąd młodzi ludzie biorą informacje o świecie. My tak sobie wspominaliśmy trochę czasy przed wejściem na antenę i to wygląda tak, że no, ludzie, powiedzmy te roczniki 70, 80 ubiegłego wieku, to dla nich źródłem informacji była telewizja, gazeta, książka. Kolejność czasami się zmieniała, ale to były główne źródła wiedzy o tym, co się dzieje w kraju, o tym, co się dzieje na świecie. Jak to wygląda w tej chwili?
No właśnie, myślę, że...
Gazety to już na pewno nie ma, to już...
Tak. No, wszelkie social media, które dzisiaj istnieją, no to powiedziałbym, że to jest wręcz taka woda dla młodzieży. No, oni się rodzą z tym, nie potrafią żyć bez tego, tak? Więc no, to jest wszechobecne w ich życiu dzisiaj. I wszelkie takie zakazy, no, są zdane na to, że młodzież będzie próbowała je w jakiś sposób obejść. Nawet jeśli byśmy uregulowali to, powiedzmy, taki dostęp poprzez M-Obywatela. Oni na pewno, myślę, że znajdą taki sposób i regulowanie dostępu do mediów społecznościowych, myślę, że to jest zupełnie doraźna rzecz, tak? Możemy to zrobić stosunkowo szybko tak naprawdę, ale nic nie da nam lepszych rezultatów dzisiaj, jak edukacja medialna, która dalej jest w dosyć ograniczonym stopniu upowszechniana w polskich szkołach, tak? Jeśli damy młodzieży narzędzia, tak, do tego, jak się poruszać w tym cyfrowym świecie, no to oni będą po prostu przygotowani. Bo co z tego, że zakażemy?
Ale czy młodzież, tak, będzie chciała poznać te narzędzia? Bo tak jak pan mówi, oni się już rodzili z tym telefonem w ręku. Oni są święcie przekonani, że no, doskonale znają to medium, że to jest część ich ciała, to jest część ich głowy, ten telefon, ta informacja, to wszystko, co się z tym wiąże. Więc czy edukacja medialna, no to będzie machnięcie ręką, tak jak, nie wiem, przygotowanie do życia w rodzinie.
No wiadomo, że z perspektywy młodzieży nie wszystko, czego uczymy się w szkole, ma sens, ale myślę, że z biegiem lat no to będą w stanie to po prostu dostrzec, tak? No bo właśnie wyobraźmy sobie, że przekroczymy tę barierę 15 roku życia. No i nagle magicznie mogę założyć sobie takie konto, tak? Trafię do zupełnie nowego świata. Będę zupełnie nieprzystosowany. Dorośli dzisiaj, wiadomo, że mają większą świadomość, tak? No ale często też wcale nie są tak dobrze przygotowani do tego, żeby obcować z nowoczesnymi technologiami właśnie w kontekście mediów społecznościowych. Tym bardziej, że to jak się zmieniają te media społecznościowe, to tempo no jest po prostu niewyobrażalne, tak? Jak spojrzymy te 20 lat do tyłu, tak? No to pewnie niektórzy będą wspominali naszą klasę, tak? Czy ówczesna młodzież tam po szkole.pl, takie platformy, tak? No to jak te platformy wyglądały, a to jak dzisiaj wyglądają media społecznościowe, no to są po prostu dwie skrajne sytuacje, tak? No być może troszeczkę idealizuję, tak? No pewnie też występował wtedy hejt, fałszywe informacje, ale tempo, w jakim to się odbywało, nie było po prostu tak zabójcze dla nas, tak? Dzisiaj, no rzeczywiście, no media społecznościowe, no to jest po prostu maszynka do zarabiania pieniędzy dla wielkich platform, tak? No kiedyś algorytmy nie działały w tak silny sposób, żeby nas od tych treści uzależniać, żeby nam proponować treści skandalizujące, tak? Tylko był ten aspekt społecznościowy. Możemy właśnie powiedzieć, że mamy dzisiaj media antyspołecznościowe, tak? Jeśli spojrzymy troszeczkę wstecz, tak?
Jak te media, to jest pytanie, wiem, że z cyklu co by było gdyby, ale jaka może być przyszłość mediów społecznościowych? Panie doktorze, patrząc się na to, co teraz się dzieje, słysząc to, co mówi tutaj pan Majchrzak,
Ja nie wiem do końca. To znaczy, życzyłbym sobie, gdyby były bardziej wolne od treści fałszywych, ale z drugiej strony widzimy, co się dzieje z roku na rok, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wynalazki związane ze sztuczną inteligencją. Więc podejrzewam, że w najbliższych latach należy się spodziewać, że media społecznościowe, czy w ogóle przekaz, jeszcze bardziej trudniej będzie możliwy do odróżnienia, generowany przez zasoby sztucznej inteligencji czy człowieka. Myślę, że jeszcze bardziej będzie polaryzujący. Zresztą widzimy, że ta granica tego, co można pokazać, a co powinno się chronić,
przesuwa cały czas.
Się przesuwa i można byłoby powiedzieć, że widzieliśmy to w latach już 80., 90. I to się cały czas będzie przesuwać. Tym bardziej ja tutaj nawiążę do tego, o czym ty powiedziałeś, że edukacja medialna, ona jest wręcz kluczowa. Edukacja medialna, która edukuje nie tylko uczniów i nauczycieli. My w Fundacji Dbam o Mój Zasięg bardzo mocno mamy zwrot szalenie ważny w stronę rodziców. Docieramy do rodziców, którzy mają naprawdę małe dzieci. Docieramy do rodziców jeszcze w szkole rodzenia, kiedy dzieci nie ma, bo uważamy, że to jest najważniejszy moment, żeby mówić, słuchaj, twoje dziecko zaraz się urodzi w świecie na pewno różnym i nie takim, jak ty byłeś, jak byłeś malutki. I musisz doceniać siłę internetu, musisz doceniać siłę polaryzacji społecznej. Oczywiście my wiemy, że internet dobrze używany i media społecznościowe dobrze używane mogą być fantastycznym narzędziem do, nie wiem, zrzeszania się, do strajków, pamiętamy, prawda? Gdyby nie media społecznościowe, to myślę, że wiele ruchów ulicznych, które jednak zmieniły pewne rzeczy w państwie, czy to naszym, czy innym, no, ktoś by powiedział chwała Panu, że były te media społecznościowe. Natomiast, no, cały czas gdzieś tam z tyłu mi kołacze ta kwestia dezinformacji, pornografii, treści samobójczych. Ja przypominam, że z tych badań, które realizowaliśmy, jasno wynika, że 90% nastolatków w Polsce sama z siebie nie wyszukuje treści związanych z samookaleczeniem czy z samobójstwem, ale około 40% dzieciaków widzi tę treść.
Trafia dzięki algorytmom.
No. Tak, i jeżeli to trafi na dziecko, które jest prężne życiowo, jest emocjonalnie okej, to pewnie nic się nie stanie. A jak trafi, a mnóstwo mamy dzieci w kryzysie psychicznym, w myślach samobójczych, czy może już nawet po jakichś próbach, czy kwestiach związanych z samookaleczeniem, no to tutaj się okazuje, że nikt nie reguluje tego, co platformy społecznościowe czy antyspołecznościowe nadają dla dzieciaków.
I do tematu wrócimy i poruszymy kwestię higieny cyfrowej, poruszymy kwestię, no właśnie, tych plusów też mediów społecznościowych i w ogóle internetu, a także walki z dezinformacją. To już po krótkiej przerwie. Ja przypominam, gośćmi audycji Pomoże Polska Europa są dr Maciej Dębski z Uniwersytetu Gdańskiego, założyciel i prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg oraz Adam Majchrzak, badacz dezinformacji z Uniwersytetu Gdańskiego.
Flesz europejski.
Rząd przyjął uchwałę o programie Polska Zbrojna, która pozwoli pozyskać unijne środki z funduszu SAFE pomimo weta prezydenta. Przy takim rozwiązaniu zgoda Karola Nawrockiego nie jest potrzebna, choć oznacza to również, że do Polski trafi nieco mniej środków niż zakładano. W ramach unijnego programu pożyczkowego SAFE Polska miała otrzymać i przeznaczyć na obronność około 44 miliardów euro. Nasz kraj chce przeznaczyć te środki na zakup uzbrojenia i wsparcie krajowego przemysłu zbrojeniowego. Polska nie wyśle żołnierzy do Iranu, zadeklarował premier Donald Tusk. Rozpoczynając dzisiejsze posiedzenie rządu, wskazał, że nasze siły zbrojne mają inne zadania w ramach NATO.
Ten konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa. Rząd nie przewiduje żadnej ekspedycji w kierunku irańskim i nie budzi to jakichś wątpliwości ze strony naszych sojuszników.
Wczoraj w Brukseli na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów unijnych odrzucono apel prezydenta Stanów Zjednoczonych o pomoc w ponownym otwarciu cieśniny Ormus. Jest ona blokowana przez Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki. Wyjście Polski z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 byłoby nieopłacalne i katastrofalne w skutkach, ocenia wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Do odejścia od systemu EST wezwał prezydent Karol Nawrocki w liście do premiera przed rozpoczynającym się w czwartek unijnym szczytem. System ma być jednym z tematów rozmowy w związku z rosnącymi cenami energii. Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie indywidualnych sankcji na Rosję o kolejne pół roku, czyli do połowy września. Zakończyła się procedura pisemna zatwierdzająca wcześniejszą decyzję. Żaden kraj nie zgłosił zastrzeżeń, więc restrykcje zostały przedłużone. Decyzja zapadła późno, bo Węgry i Słowacja uzależniały zgodę na przedłużenie sankcji od usunięcia z listy kilku rosyjskich oligarchów, bliskich współpracowników Putina. Sprzeciw pozostałych 25 państw był jednak zdecydowany i ostatecznie Budapeszt i Bratysława ustąpiły. 2700 osób, firm, organizacji i instytucji nie ma dostępu do swoich aktywów i majątków w Europie, zamrożonych w ramach sankcji. Czarną listę otwiera Władimir Putin. Ukraina zgodziła się na inspekcję zniszczonego ropociągu Przyjaźń. Unia Europejska zaoferowała jej pomoc techniczną i finansową. Poinformowali o tym we wspólnym oświadczeniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Rurociąg, który tłoczy rosyjską ropę tranzytem przez Ukrainę na Węgry i Słowację, został zniszczony pod koniec stycznia podczas rosyjskich ataków. Budapeszt i Bratysława oskarżały Kijów, że celowo wstrzymuje tranzyt ropy, nie chce naprawić rurociągu i domagały się wysłania misji rozpoznawczej. W ubiegłym tygodniu myśliwce NATO w państwach bałtyckich były sześciokrotnie podrywane w celu identyfikacji rosyjskich samolotów. Wśród maszyn zidentyfikowanych przez natowskich pilotów były m.in. szturmowe Su-24, myśliwce Su-33, transportowy AN-26, a także samolot rozpoznawczy IU-20. W większości przypadków rosyjskie maszyny nie przedstawiły planów lotu i nie utrzymywały łączności radiowej. Komisja Europejska przeznaczy w tym roku 458 milionów euro na pomoc humanitarną dla Palestyny, Libanu, Syrii, Jordanii i Egiptu. Unia podkreśla, że mimo wycofania się części darczyńców, nadal finansuje działania ratujące życie w regionie. Najwięcej, 210 milionów euro, trafi do Syrii, m.in. na żywność, opiekę zdrowotną i edukację. Środki będą przekazane przez agendy ONZ, organizacje międzynarodowe, a także działające na miejscu organizacje pozarządowe.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
20 minut dokładnie pozostało do godziny 19. Wracamy do rozmowy z doktorem Maciejem Dębskim z Uniwersytetu Gdańskiego i Adamem Majchrzakiem, także z tej uczelni. Rozmawiamy o mediach społecznościowych, o ich wpływie na młode organizmy, na młodych ludzi. O tym, co my możemy zrobić jako osoby trochę starsze niż ta młodzież. I na początek pytanie do pana Adama Majchrzaka. Jakie znaczenie mają treści przekazywane przez media społecznościowe, czy w ogóle przez internet, jeśli chodzi o poznanie świata dla młodych ludzi? To znaczy, czy ten młody człowiek, odpalając YouTube'a, TikToka, cokolwiek innego, ma szansę na to, żeby zdobyć rzetelną, uczciwą informację na dany temat?
Oczywiście, że tak, tylko to też wymaga od niego pewnej rozwagi, właśnie pewnej higieny cyfrowej tak naprawdę.
To może tak. Inaczej. Czy posiadają ci młodzi ludzie tą umiejętność?
Myślę, że na pewno niektórzy tak. Myślę, że niektórzy są w stanie wyodrębnić sobie takie kanały, dotrzeć do wartościowych twórców internetowych, tak, do popularyzatorów nauki przede wszystkim. No takich kanałów mamy dzisiaj naprawdę całą masę i myślę, że to są naprawdę wartościowe źródła informacji, tak? No ale jednocześnie musimy pamiętać właśnie, że media społecznościowe dzisiaj, no to jest właśnie główne źródło fałszywych informacji w porównaniu do innych mediów, właśnie w porównaniu do gazet, do telewizji, tak, do twórczości dziennikarzy, no to właśnie media społecznościowe wypadają najgorzej, no bo tam nie ma tej redakcyjnej kontroli w momencie publikacji. Ja mogę w parę sekund napisać cokolwiek i to pójdzie w świat. Tak naprawdę to może zająć parę sekund. Tak?
Stworzyć
tak.
Zdjęcie przy pomocy AI, tak?
I... Tak, dzisiaj właśnie szczególnie. To dzisiaj ten czas skracamy najmocniej, jak tylko się da. Tak? No i no z jednej strony mamy właśnie te wartościowe źródła informacji, tak? Tylko one wymagają od nas pewnej zręczności, pewnego umiejętnego poruszania się w tym świecie. No a po drugiej stronie musimy wiedzieć też o tym, że social media są wykorzystywane przez ośrodki, które zajmują się dezinformacją, które zajmują się rozpowszechnianiem propagandy, tak, tworzeniem fałszywych kont, więc tych zagrożeń jest cała masa.
O tych zagrożeniach dużo się słyszy, dużo się czyta, ale patrząc się na takiego typowego Kowalskiego, czy to naprawdę ma wpływ na to, co on widzi w swoim telefonie? Czy te farmy botów, czy to te algorytmy, czy to naprawdę ma aż taki wpływ, że my to powinniśmy zauważyć, że coś jest nie tak?
No, teoretycznie może wydawać się, że nie, tak? Albo że ten wpływ jest marginalny. No, na takim niskim poziomie moglibyśmy powiedzieć, że fałszywa informacja może wpływać na przykład na nasze decyzje konsumenckie, tak? Zburzyć czyjś wizerunek w internecie. Czyjś wizerunek może zostać wykorzystany do oszustw internetowych, tak? Bez jego zgody. No, a w tych skrajnych sytuacjach, no to doskonale nam pandemia pokazała, tak? Że osoby, które były narażone na te fałszywe informacje, potem uciekały się do ekstremizmu. Nawet, czy agresywnych zachowań. Przecież mieliśmy podpalenia punktów szczepień, mieliśmy ataki na lekarzy, mieliśmy podpalenia masztów telekomunikacyjnych, więc to nie jest tak, że to, co do nas wpada jednym uchem, no to zawsze wypadnie, tak? Autentycznie są ludzie, którzy są podatni na fałszywe informacje i to może ich pchnąć do pewnych ryzykownych zachowań, niebezpiecznych, tak? Niezgodnych z faktami, to już u takich fundamentów tak naprawdę moglibyśmy mówić, tak?
Panie doktorze, edukacja cyfrowa. Widać, że jej brak. Chociażby z wypowiedzi pana Adama to tak, że ci młodzi ludzie muszą wykonać pewną pracę, żeby dotrzeć do tych wartościowych treści. Nie zawsze jest ta umiejętność, tak? Czemu tego nie ma? Ja sobie przypominam rozmowę z panem doktorem, bo poznaliśmy się lata temu, z 15, panie doktorze. I już wtedy mówiliśmy o tym, że to jest coś, co powinno być wprowadzone i to natychmiast.
No tak, pewnie chodzi o różnego rodzaju interesy polityczne, pewnie chodzi o to, że edukacja w Polsce jest jakoś tak często dziwnie, całkiem niesłusznie, co róż wywracanym stolikiem. Myślę sobie, że mnóstwo nauczycieli jest bardzo dobrze przygotowanych do edukacji medialnej i nie mówię o tym, że oni mają super umiejętności tak zwane TIC-owe, czyli posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. No natomiast cały czas brakuje takiego społecznego uznania problemu. Ja jestem socjologiem, dokładnie socjologiem problemów społecznych. Jednym z warunków, żeby problem móc nazwać problemem społecznym, to jest sytuacja, w której ktoś ważny mówi, że to jest problem i mamy prawne narzędzia, żeby ten problem rozwiązywać. I tak jak mamy różnego rodzaju problemy związane z przemocą w rodzinie, z używaniem substancji chemicznych, z bezrobociem, z ubóstwem, mamy do tego ustawy, uchwały i rozporządzenia. Do higieny cyfrowej czy do edukacji medialnej nie mamy takich narzędzi. Dopóki takich narzędzi nie będzie, to możemy sobie lawirować między aktywnością organizacji pozarządowych, otwartością albo zamkniętością szkoły.
Zakazem albo nie zakazem,
zakazem jeśli chodzi o dostęp. Tak, zdecydowanie. No, my dzisiaj mówimy o mediach społecznościowych, ale jest też pomysł zakazania korzystania z telefonów komórkowych w szkole. To już w ogóle jest inna optyka, prawda? Natomiast myślę sobie, że to, co jest istotne, to, że... Znaczy ja już wiem, że nie należy patrzeć w górę na zasadzie, co wymyśli rząd, tylko trzeba oddolnie realizować różnego rodzaju rzeczy w kontekście edukacji medialnej, higieny cyfrowej, bo to, że pewne rzeczy nie funkcjonują w ramach prawnych, to wcale nie oznacza, że ja mam dawać pełną kontrolę swojemu 13-letniemu dziecku, żeby ono po prostu bezrefleksyjnie używało nowych technologii. O jednej rzeczy często zapominamy i to też pokazywały te ostatnio nasze badania, które nazwaliśmy dobre i złe wiadomości. To nie jest tak, że internet tylko negatywnie wpływa na to, jak się czujemy, natomiast jest taka niepokojąca kombinacja, która rzeczywiście zdaje się rujnować zdrowie psychiczne nastolatków. Jaka to jest kombinacja? To jest kombinacja, w której mamy bardzo wysoki czas ekranowy, czyli dużo godzinowo używamy i w tym dużo godzinowo używania jest jeszcze dużo pasywnego czasu ekranowego, czyli takiego bezrefleksyjnego scrollowania, odmóżdżania. Więc taka kombinacja jest najgorsza. Rzeczywiście wybrane wskaźniki zdrowia psychicznego, które badaliśmy, kwestia samotności życiowej, oceny własnego stanu zdrowia. Rzeczywiście widać było, że im wyższy czas ekranowy, im wyższa ta pasywność, tym to zdrowie jest po prostu gorsze. Więc o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy nie wycofywali telefonów komórkowych ze szkół, tylko edukacja medialna to również sytuacja, w której my uczymy młodzież, jak pozytywnie używać mediów społecznościowych, jak pozytywnie korzystać z telefonu, jak robić projekty klasowe, gdzie uczymy się geografii, chemii, biologii, fizyki, poprzez również media społecznościowe czy telefon komórkowy, ale jednocześnie wiemy, że poprzez te nasze działania edukacyjne lepiej mają seniorzy w ośrodku, które są za płotem szkolnym. Więc z tym wycofywaniem się i z zakazami to jest naprawdę, trzeba mieć podstawy, jak coś się dzieje mocno nieciekawego w szkole, pewnie trzeba byłoby to wszystko pozamykać i chronić dzieciaki. Nie wiem, mamy problem śmierci samobójczej, prawda? Ostrego hejtu, no to ja bym to był pierwszy jako dyrektor, który bym odciął w ogóle całą szkołę od nowych technologii.
Tak, to nie jest tak, panie doktorze, że kiedyś, to w sumie nie tak dawno, no ale było to rozwiązywane w ten sposób. Jeśli nie znało się znaczenia jakiegoś słowa, zaglądało się do słownika, zaglądało się do encyklopedii. To był sposób na to, żeby zobaczyć, przeczytać, zapamiętać. Czy to nie jest tak, że w tej chwili te nowoczesne narzędzia, takie jak smartfony, tablety, powinny być właśnie wykorzystywane w taki sposób przez nauczycieli, przez szkołę?
No zdecydowanie tak, nie? To tak jak czytanie, prawda? Dzisiaj mówimy, jaka forma jest najlepsza dzisiaj w świecie zdominowanym przez nowe technologie. Czy czytać z książki, czy czytać z tabletu?
Czytać przede wszystkim.
Badania mówią, czytaj różnie, łącz i korzystaj z tego, i korzystaj z tego. Edukacja medialna, czy higiena cyfrowa, to sytuacja, w której potrafię pozytywnie, kreatywnie, higienicznie, bezpiecznie, z korzyścią dla siebie korzystać z zasobów sieci, ale higiena cyfrowa i edukacja medialna to sytuacja, w której też potrafię odłożyć nowe technologie i żyć, można byłoby powiedzieć, tym naszym analogiem, chociaż młodzież w ogóle nie dzieli świata na online, offline, ale to jest sztuka balansu. Ja myślę sobie, że dzisiaj tak naprawdę każdemu, kto myśli o zakazach korzystania z mediów społecznościowych, zakazach korzystania z telefonów komórkowych, trzeba naprawdę przyjąć taką optykę balansu, że zakaz zostawmy sobie naprawdę, kiedy sprawy są na ostrzu noża. Starajmy się, bo ja uważam, że jak skończymy audycję, to świat jeszcze będzie bardziej zdigitalizowany. Jak się rano obudzimy, jeszcze bardziej będziemy w zdigitalizowanym świecie. Więc wywalanie telefonów z życia nastolatków, gdzie ludzie mają na świecie więcej dostępu do internetu niż do pasty i szczoteczki do zębów, ja bym się zastanawiał, nie? Chociaż jako rodzic wiem, jestem świadomy, że mamy pornografię, że mamy phishing, że mamy grooming, że mamy uwodzenie. Ja to wszystko wiem, nie? Ale jak mój Antek bez sensu korzysta z telefonu, no to ma dwie opcje. Albo zmienia aktywność w internecie na bardziej twórczą, albo telefon znika. Antek często wybiera, że telefon znika. Czyli gdybym ja jako rodzic nie przyszedł i nie zobaczył, że Antek robi bzdury w sieci, no to pewnie by to robił dalej.
I tak na koniec, panie doktorze i panowie, no musimy porozmawiać o tym, co się pojawiło. Czyli gdyby rodzic nie przyszedł. Najważniejsza rola w tym wszystkim jest rodzica.
Tak, zdecydowanie.
To chyba nie mamy co do tego żadnych wątpliwości.
A jeżeli ma małe dziecko, jak najmniejsze dziecko, nie? To, co rozmawialiśmy. My w Fundacji Dbam o Mój Zasięg realizujemy również szkolenia, kiedy dziecka nie ma, bo jest jeszcze w brzuchu u mamy. Nie ma co czekać, aż dziecko będzie miało 10 czy 12 lat, dostanie swój telefon komórkowy. To jest o 10 lat za późno.
Panie Adamie? Dużo młodszy człowiek, tutaj nie mamy telewizji, więc tutaj wyjaśnię to. Pan Adam jest dużo młodszym człowiekiem, badacz dezinformacji z Uniwersytetu Gdańskiego. Pana zdanie na ten temat?
Mi się bardzo podobało to, co pan powiedział o sprawdzaniu tych informacji, nawet w słowniku czy encyklopedii. Bo właśnie to, czy my potrafimy się poruszać w tym cyfrowym świecie, to jest właśnie kwestia nawet takiej prostej zmiany optyki, bo narzędzia leżą na stole tak naprawdę. Przecież mamy też encyklopedię w internecie, prawda? I z mojej praktyki wynika, że większość tworzonych dzisiaj fałszywych informacji jest naprawdę prosta do weryfikacji. Właśnie wystarczy wejść do takiej zwykłej internetowej encyklopedii, zobaczyć, co się kryje pod tym hasłem. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki. No, mamy narzędzia sztucznej inteligencji. To nie są tylko złe kwestie, tak, związane właśnie z AI. Możemy skorzystać z wyszukiwarek obrazów, tak, które nie tylko nam odpowiedzą na wyszukiwane hasło, ale możemy sprawdzać kontekst obrazów. Istnieją narzędzia, które pozwalają nam sprawdzać, czy obraz został wygenerowany. Tak? Już nie będę reklamował teraz żadnego konkretnego rozwiązania, ale ich jest cała masa, one są dostępne. Tylko właśnie ta zmiana optyki, przestawienie się na to, że narzędzia leżą na stole i pokazanie młodzieży, pokazanie też nauczycielom. Patrzcie, jak my możemy to właściwie wykorzystać? I tak naprawdę nie ma w tym żadnej wielkiej filozofii. Nie trzeba mieć 200 IQ naprawdę, żeby sprawdzać informacje. To jest zupełnie bardzo prosta i podstawowa rzecz, tak? Powiedziałbym, że to powinna być nawet nasza ludzka potrzeba, żeby sprawdzać te informacje. Ale właśnie w kontekście tych słowników, no to my tego nie robimy, tak? No z badań NASK wynikało nawet, że 70% nastolatków nie wie, co to jest deepfake, tak? Więc czy my nadążymy za tym wszystkim? Czy my nadążymy za tymi zmianami? To jest takie pytanie właściwie, które pozostaje bez odpowiedzi. No.
Musimy czy się starać. Ja mogę jeszcze jedną rzecz?
Bardzo proszę.
Ja myślę, że na koniec bym zostawił z Państwa z taką trochę zmianą optyki, a mianowicie... To, co będzie decydowało o to, w jaki sposób używamy zasobów sieci, to przede wszystkim świat wartości. I gdybym ja dzisiaj miał małe dzieciątko, bo by mi się urodziło, to na pewno bardzo duży nacisk bym położył na dwie rzeczy, na empatię i na krytyczne myślenie. Mhm. Także kwestia powrotu do wartości, empatia, krytyczne myślenie, zaufanie, altruizm, odpowiedzialność, otwartość. Jeżeli takie dziecko będzie... bo będzie wychowane, tak? Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że takie rzeczy przeniesie do sieci. I tego w ogóle sobie, swoim dzieciom i wszystkim wam po prostu życzę.
To ja się dołączam do tych życzeń. 7 minut zostało do 19, to znaczy, że już musimy kończyć. Dr Maciej Dębski, Uniwersytet Gdański, założyciel i prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg i Adam Majchrzak, badacz dezinformacji, także Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję panowie za spotkanie na antenie Radia Gdańsk.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
I do usłyszenia. Michał Pocześniak, ja dziękuję. Audycję realizował Patryk Schmidt.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.